Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Zapraszam na drugą część audycji Reportaż w Radiu Gdańsk. Ze mną w studiu psycholog Aleksandra Musielak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wrażenia po reportażu?
Dobrze mi się słuchało tego, że tak dużo wątków było w nim poruszonych, bo i właśnie kwestie tego, dlaczego ludzie wchodzą na lód i co nimi kieruje, ale też świetnie było posłuchać tego, z czym się mierzą ratownicy, którzy później muszą takie osoby, które jakimś wypadkom ulegają, ratować. I jakie to jest wielkie też szkolenie, żeby w ogóle później móc nam nieść pomoc.
Ja się zastanawiałam, gdzie leży taka granica pomiędzy odwagą a brawurą. Da się ją zauważyć?
Pewnie się da. Myślę, że odwaga to jest wtedy, kiedy mamy wszystkie, o ile się da zawsze mieć wszystkie informacje, dane do tego, żeby podjąć dobrą decyzję, a brawura wtedy, kiedy mimo niepewności, mimo niewiedzy i tak decydujemy się na podejmowanie jakichś ryzykownych kroków.
Lubimy ryzykować?
Lubimy i tak trochę coraz bardziej nam badania pokazują, że ta tendencja do ryzyka wzrasta, bo często ryzyko służy nam do tego, żeby się wyregulować po prostu emocjonalnie. Żyjemy w coraz większym napięciu. I też stąd taka chociażby popularność sportów ekstremalnych coraz większa. A tutaj jest bardzo szybki wyrzut adrenaliny, dopaminy, szybka nagroda i ta regulacja jest dosyć szybka, ale krótkotrwała. Więc to nie są dobre sposoby. Często służą nam do tego, żeby tłumić jakieś trudne emocje typu lęk, złość. No i właśnie napięcie, w którym żyjemy.
Czy mi się wydaje, czy młodsi łatwiej ryzykują niż osoby starsze?
Tak, to biologia niestety, dlatego że tu już wielokrotnie mówiłyśmy w naszych rozmowach o tym, że ten mózg nastolatków się rozwija i pełną dojrzałość nasz mózg osiąga w wieku około 25 roku życia i mamy też tak, że ten rozwój następuje od tyłu do przodu, czyli najwcześniej nam się te struktury takie pierwotne, tak zwany mózg gadzi nam się rozwija i to są takie struktury, które odpowiadają za te wszystkie takie automatyczne reakcje, instynktowne, a te struktury, które odpowiadają za to, żebyśmy potrafili analizować, właśnie kontrolować, przewidywać konsekwencje i właśnie podejmować decyzje w oparciu nie o emocje, a o analizę danych, to są wszystkie struktury, które znajdują się z przodu naszego mózgu, czyli jak to mówi doktor Glatz, tu się pukamy w mózgownicę i to nie bez powodu. I ta kora przedczołowa, która właśnie za te funkcje odpowiada, ona się jako jedna z ostatnich nam pojawia i jest w pełni funkcjonalna. I to oznacza, że nastolatki, jak ja to mówię, nie mają pola odbioru do tego, żeby podejmować racjonalne decyzje, bo u nich najpierw ta droga emocjonalna i nie możemy od nich tego wymagać. Dokładnie.
A jeśli ludzie już dorośli podejmują duże ryzyko, to oni inaczej kalkulują straty, czy po prostu ich nie widzą?
To zależy, dlatego że tutaj dochodzi nam do, dzisiaj będziemy pewnie dużo o tej dopaminie, o której dużo się mówi ostatnio mówić, dlatego że to ona jest związana z tym układem nagrody. A tutaj, jeżeli podejmujemy decyzję, to właśnie ten cały układ dopaminoergiczny nam się aktywuje. Właśnie wtedy jest większe pobudzenie, a im większe pobudzenie, tym mamy większą skłonność do tego, żeby bagatelizować zagrożenie i pomijać takie fakty, które o tym zagrożeniu mogą nam mówić. Stąd na przykład ludzie przegrywają bardzo duże ilości pieniędzy w kasynach, bo tam jest bardzo duże pobudzenie. Tak. A jeszcze jak sobie podkręcimy tą dopaminę na przykład alkoholem albo nie daj Boże narkotykami, no to wtedy jeszcze łatwiej nam to zagrożenie pomijać.
A tą dopaminę możemy dobrze regulować?
Możemy. To jest też coraz trudniejsze ze względu na te czasy, w których żyjemy, bo właściwie nawet tak są media społecznościowe i w ogóle to, co się dzieje w aplikacjach zaprojektowane, żeby nam te szybkie właśnie wyrzuty dopaminy i ten układ nagrody cały czas aktywować. Tak jest to zaprojektowane wszystko i my żyjemy właśnie w takich czasach, kiedy właściwie ta dopamina cały czas. Jeżeli byśmy chcieli ją dobrze regulować, to powinniśmy, też coraz więcej o tym się mówi, odłączać się po prostu od tych bodźców, które są wokół nas. Jesteśmy cały czas bodźcowani, więc dlatego dużo się mówi o tym, żeby jednak ten czas offline
był.
Żeby były też godziny ciszy i żeby jednak wracać do takich aktywności, które dają odroczoną nagrodę. No też stąd coraz większa popularność chociażby różnych takich robótek ręcznych, układania puzli, bo to są wszystko takie aktywności, które dają nagrodę, ale odroczoną. Nie, to nie jest ten szybki właśnie.
Czy to jest tak, że z wiekiem naturalnie stajemy się bardziej ostrożni, czy to tylko mit?
Nie, no stajemy się, bo tutaj po pierwsze właśnie no ten rozwój mózgu, który jest już domknięty. Mówiłam o tym, że biologicznie on jest dojrzały około 25 roku życia. Niektórzy badacze mówią o tym, że takie naprawdę świadome decyzje to my dopiero około 35 roku życia podejmujemy, więc tak. A do tego doświadczenie życiowe, nie? Ta wiedza, tak zwana wiedza naszych babci i tak dalej, to wszystko to jest budowane doświadczeniem. Im więcej mamy doświadczenia, tym łatwiej nam po prostu podejmować decyzje w oparciu o to, co już przeżyliśmy, więc mamy po prostu do tego inne narzędzia.
Czy nasza skłonność do ryzyka wpływa na lęk przed porażką?
W ogóle musimy powiedzieć też o tym, że tutaj trochę jest genetyki też, tak? Po pierwsze, są takie osoby, które tą motywację do nagrody będą miały bardziej rozwiniętą, ale też będą osoby, które będą miały inne zdolności genetycznie uwarunkowane do przeżywania lęku. I to też będzie wpływało na to, jak my to ryzyko będziemy podejmować. No bo jeżeli mamy lepsze zdolności do tego, żeby przeżywać strach i sobie z nim radzić, lęk,
no, tak,
no to jakby automatycznie wzrasta to nasze skłonność do podejmowania ryzyka. Natomiast jeżeli jest mniejsza te możliwości regulacji, no to raczej będziemy unikać. Jeżeli jesteśmy bardzo pobudzeni, to tak naprawdę ten lęk przed porażką nam się zmniejsza, bo nie bierzemy pod uwagę różnych zagrożeń. Więc to jest takie wszystko bardzo skomplikowane.
A czy może być tak, że to podejmowanie ryzyka stanie się uzależniające? My będziemy chcieli coraz częściej, bo to no, podnosi jakąś adrenalinę w nas.
Tak, dopamina, to też tutaj mówimy o takich wewnątrz naszych opioidach, które są wewnątrz organizmu i właśnie te tak zwane endorfiny, właśnie dopamina, one mają silne takie uzależniające też działanie i stąd osoby, no właśnie na tej zasadzie działa chociażby kwestia hazardu, kwestia właśnie tego, że często osoby, które podejmują jakieś sporty ekstremalne, one chcą coraz bardziej, dlatego że te dawki dopaminy, które są, do których się przyzwyczajają, one przestają być wystarczające i nie dają nam tego efektu, które dawały wcześniej, więc trzeba
to ryzyko
coraz większe, tak.
To wejście na motławę, na przykład możemy patrzeć na to jako takie podejmowanie minimalnego ryzyka?
Tutaj myślę, że bardziej zadziałała psychologia społeczna i tak zwany społeczny dowód słuszności. Czyli jeżeli my z obserwowania innych ludzi czerpiemy informacje o tym, czy coś, jakieś zachowanie jest poprawne, czy nie. Tak zwana psychologia tłumu. I tutaj fajnie było obserwować, bo było bardzo dużo różnych zdjęć w mediach społecznościowych i tak dalej, że tego było coraz więcej. I to właśnie to jest ten działanie społecznego dowodu słuszności, czyli najpierw kilka osób i tak dalej. Im więcej, tym więcej osób miał, okej, no widocznie może oni wiedzą o czymś, ja nie wiem, skoro tyle osób to robi, to znaczy, że jednak to jest bezpieczne. I społeczny dowód słuszności działa w ten sposób, że im większa niepewność w nas, tym większe jego działanie. Czyli im bardziej my nie wiemy, czy coś jest poprawne, czy nie, albo mamy wątpliwości, tym bardziej będziemy się kierować obserwacją tego, co robią inni. I to też brzmiało w tym reportażu, dlatego że były tam osoby, który był ratownikiem i mówił o tym, że ma dużą wiedzę na temat tego, jak właśnie akweny wodne się zachowuje, właśnie na temat lodu i tak dalej, że w życiu by takiego czegoś, takiego ryzyka nie podjął. Była też pani, która mówiła o tym, żeby się nie zbliżać do jednostek, bo też ma na ten temat wiedzę i właśnie oni nie ulegli temu owczemu pędowi, jak to się mówi, dlatego że byli pewni w oparciu o wiedzę i doświadczenie, które mieli, a te osoby, które wchodziły też no, na przykład właśnie tak też widziałam na zdjęciach osoby z dziećmi w wózkach.
Tak, tak,
to,
tak.
To przecież bardzo ryzykowne i no też takie nieodpowiedzialne, bo nie podejmuje decyzji tylko w swoim imieniu. Tylko
ale to co, człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego?
Ignoruje, ale to się dzieje wszystko w sposób nieuświadomiony. I też to, co jest ważne w działaniu tego dowodu społecznej słuszności, to jest to, że łatwiej przyjmujemy informacje od osób, które są podobne do nas. No a tu właściwie wszyscy mieszkańcy Gdańska, znaczy dużo mieszkańców i mieszkanek Gdańska, no jesteśmy do siebie podobni, tak? Więc nie różni nas w większości kolor skóry i podobnie wyglądamy i tak dalej, więc jakby ułatwia nam to naśladownictwo tych zachowań, no a im jeszcze więcej tych osób jest, tym no jakby tak, łatwiej nam ignorować to, że być może oni nie mają racji, no i niestety społeczny dowód słuszności często nas wprowadza w błąd, bo zakładamy, że ci ludzie wiedzą coś, czego my nie wiemy i często prowadzi do błędu, czyli że właśnie bardzo dużo osób podejmuje takie same działania, które są błędne, tak jak w przypadku właśnie wchodzenia na lód na zamarzniętej Motławie.
To tak na koniec chciałam zapytać, czy da się nauczyć mądrego ryzykowania?
Myślę, że się da. Nie jestem od tego specjalistką. Tutaj myślę, że to powinno być oparte na poczuciu własnej wartości i zaufaniu do siebie po prostu. Czyli, że ja wierzę w to, że mam wiedzę, doświadczenie i potrzebne dane do tego, żeby podjąć jakieś działanie, jednocześnie mając świadomość tego, że nie wszystkie czynniki są od nas zawsze zależne i nie mamy wpływu na wszystko. Ja zawsze powtarzam, jak pracuję z nastolatkami, że idziecie na egzamin i to, że macie wiedzę i się uczyliście, to jest tylko jeden z elementów. Jest bardzo wiele innych elementów, które o tym, jak ten egzamin napiszecie, zdecydują, a na które wpływu nie macie. Na przykład chociażby to, w jakim się dziś nastroju obudzicie i jak będzie pracowało wasze ciało, czy nie będzie was nic bolało, czy w przypadku dziewczyn nie będziecie miały okresu i tak dalej, i tak dalej. I to już zawsze nie jest tak, że kontrolujemy 100% sytuacji, więc element ryzyka jest właściwie we wszystkim. Nawet jak jedziemy rano do pracy, to też możemy być świetnym kierowcą, przestrzegać przepisów, a może ktoś, ktoś, kto tego nie będzie robił.
Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
W studiu moim gościem była psycholog Aleksandra Musielaka. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Andrzeja Urbańskiego Lodowy dreszcz w realizacji dźwiękowej Jacka Puchalskiego. To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Alicja Somolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.